myśli z tego wyciągnąć. Mam nadzieję, że nam to zostanie nie tylko w głowie, ale i w sercach. Chciałem krótko skomentować w oparciu o ten fragment, który czytaliśmy na samym początku. Fragment Księgi Izajasza, który jest tak naprawdę proroctwem o naszym Panu. Księga Izajasza, 53 rozdział, werset 5. Chociaż oczywiście tak naprawdę można by to kazanie z wielu innych miejsc powiedzieć. Ale fragment ten mówi następująco. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Chciałbym, żebyśmy się chwilę zastanowili nad tym, w zasadzie o czym nam mówi Wielki Piątek. O jakich prawdach o nas i o jakich prawdach o naszym Bogu. Po pierwsze mówi o naszym grzechu i naszej winie. Jest tu powiedziane, że Chrystus został zraniony za nasze występki i za nasze winy starty. Myślę, że nie lubimy mówić ani o naszych winach, ani o naszych występkach, ani o naszych grzechach. Nie wiem, czy... Nie mówię w takim ogólnym sensie. Może jesteśmy w stanie się, nie wiem, przeprosić Pana Boga w taki ogólny sposób. Nie wiem, jak wy. Ja nie lubię sobie uświadamiać tego, że jestem zepsuty, wredny. Nie lubi się wstydzić. Nie mówię o takich ogólnych jakichś frazach. Ogólnie przyznać się do grzechu można jest łatwo, ale tak szczegółowo, kiedy mówimy o konkretnych problemach, jakie mamy, kiedy mamy na myśli to, czego sami się wstydzimy, może przed samymi sobą, coś, czego nawet nie jesteśmy, nie mamy ochoty wspominać. Myślę, że są takie chwile w każdym z nas. Ten fragment właśnie mówi o tym i śmierć Chrystusa mówi o tym, że grzech i wina istnieją. I chciałbym, żebyśmy się chwilę nad grzechem i nad winą zastanowili. Co to znaczy, że istnieje grzech? Co to znaczy? Czasami dzisiaj się mówi, że grzech to są takie słabości. Zgodzimy się? To jest chyba coś więcej niż słabość. Zgodzicie się? To jest coś znacznie więcej. Grzech mówi o tym, że są jakieś Boże zasady. Bo grzech to nie jest po prostu tylko i wyłącznie jakiś błąd, że coś mi się omsknęło. Nie. Grzech to jest łamanie Bożych zasad. A więc oznacza, że te Boże zasady istnieją. Że istnieje jakaś Boża sprawiedliwość. Dzisiaj czytałem psalm 51, psalm pokutny Dawida. Nie wiem, czy pamiętacie, Dawid zgrzeszył przeciwko Betrzebie, ale w tym fragmencie mówi przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Nie przeciwko Betrzebie, oczywiście przeciwko Betrzebie też zgrzeszyłem. Ale zgrzeszyłem przeciwko Tobie, Boże, bo to Twoje zasady zostały złamane. Niezależnie od tego, co zrobiłem złego tej kobiecie, to złego zrobiłem później w rezultacie jej mężowi, którego wydał na śmierć. To wszystko jest prawdziwe, ale ostatecznie najważniejsze jest to, że Twoje zasady złamałem. Są jakieś Boże zasady w naszym życiu. To nie jest tak, że to tylko nasze relacje, tak? Których w jakiś mętny sposób narażamy siebie na zranienia. Trochę więcej jest niż tylko zranienia i jakieś mętne, czysto wyłącznie relatywne ludzkie zasady. Nie wszystko jest względne, nie wszystko jest umowne. To nie człowiek decyduje o wartościach. Te wartości są dane. Od Boga, z góry, są nazwane, określone, wskazane. A więc istniejemy na tym świecie, który nie tylko jest światem ludzkim, ale również światem Bożym. I te Boże zasady można złamać, przekroczyć, zlekceważyć. Nie wiem, czy się czujecie dobrze. Ja się nie czuję dobrze. W związku z tym. Ale z drugiej strony pytanie, co to byłby za świat, gdyby Boga w nim nie było? Co to byłby za świat, gdyby nie było niesprawiedliwego Boga? Nie wiem, czy byśmy wolali w takim świecie żyć. A więc jest grzech. Ale jest również wina. Wina jest nawet gorsza niż grzech. Bo co to jest wina? Wina to jest odpowiedzialność za grzech. Jest grzech i jest jakaś odpowiedzialność za grzech. Jeśli się chwilę zastanowimy nad winą, to co to oznacza? Oznacza na przykład, że słusznie odczuwam zawód, kiedy zgrzeszę. czuję się zawiedziony, czuję, że jeszcze się nie sprawdziłem, czuję, że mi nie wyszło. To nie w taki sposób bardzo płytki mi nie wyszło, ale podstawowy, zasadniczy sposób mi nie wyszło i mi podstawowy, zasadniczy sposób nie wychodzą pewne rzeczy w życiu. Kiedy ranię innych ludzi, kiedy oszukuję, kiedy kłamię, kiedy jestem obłudny, kiedy jestem egoistyczny, kiedy lekceważę wszystko wokół. I to poczucie zawodu, to poczucie goryczy, to poczucie winy, to nie jest coś, co się tylko i wyłącznie przydarza w życiu, ale to jest coś prawdziwego. Tak właśnie jest. Kimś takim właśnie jestem. Mi się nie wydaje. Tak właśnie jest. Dlaczego? Skąd wiem, że tak właśnie jest? Chrystus by nie umarł za to, gdyby to nie było prawdziwe. Zgodzicie się? Czy Chrystus by umierał na nasze iluzje? Nie. Czy Bóg Ojciec posłałby swojego Syna dlatego, że nic ważnego się nie dzieje? No też nie. Lęk przed karą Bożą jest racjonalny. Karą za grzech jest śmierć. Karą za grzech jest śmierć. To nie jest jakaś, może, rzecz szczególnie miła. Przekleństwo jest czymś, co się dzieje w naszym życiu. Jeśli nie żyjemy z Bogiem, narażamy siebie na przekleństwo. I tak jak mówi dziś do Efezjan, 2:3, wszyscy jesteśmy dziećmi gniewu. Tak? Którzy umarli przez upadki i grzechy swoje. Tak mówi 3. Świat tego dzisiaj unika. Świat nie robi nic wyjątkowego. Jak popatrzymy na Adama i Ewę w Księdze Rodzaju, nie wiem, czy pamiętacie, co Adam robił. Zwalał winę, tak? I tak naprawdę zwalał winę nie tylko na Ewę, ale też i na Pana Boga. Tak? Kobieta, którą mi dałeś, ona mnie skłoniła, tak? Nie dość, że mi kobietę złą, że kobieta jest zła, tak? No jeszcze ty jesteś tak naprawdę winny temu. Czemu taką kobietę dałeś? To nie ja jestem tego winien. Tak naprawdę, kiedy patrzymy na dzisiejszy czas, ale chyba w ogóle na ludzkość, to mamy mnóstwo różnych technik przemyślnych, różnych strategii wypierania winy, rozrzedzania winy, rozmiękczania zasad Bożych, usprawiedliwiania samego siebie, przerzucania winy na innych, a w tym wszystkim postrzegania siebie jako ofiary, bo też myślę, że mamy do tego zdolność, tak? Że o, ja biedny, nieszczęśliwy, to cały świat jest winny, tylko nie ja, tak? Mamy, jesteśmy zdolni do takiego patrzenia na siebie i no właśnie, i mamy do wyboru tak naprawdę. Możemy tymi strategiami się posługiwać w swoim życiu, ale do czego nas to doprowadzi? Do czego nas doprowadzi? Do życia w fałszu, do udawania. Czy prowadzi nas to do rozwiązania problemów? Nie. To dokładnie. To nas prowadzi do jeszcze większego, do udawania, ciągłego udawania, tak? Do tłamszenia sumienia, kiedy nas to sumienie porusza. No i czego dobrego nas to nie prowadzi. I oczywiście, kiedy uświadamiamy sobie nasz grzech, kiedy uświadamiamy sobie śmierć, która nas przyjdzie wszystkich, oczywiście może Pan Jezus przyjdzie wcześniej, ale prawdopodobnie nie przyjdzie, bo tak jak się popatrzy na pokolenia, ile było tych pokoleń przed nami, to już było ich sporo. Tego wszystkiego doświadczamy. To nie jest przyjemne. Unikamy tego w swoim życiu. Ale właśnie dzisiejszy dzień, właśnie Wielki Piątek mówi o tym, że jest rozwiązanie. Że jest rozwiązanie i że słusznie odczuwamy to jako wielki problem. Bo to jest nasz wielki problem. To jest wielkie brzemię. To jest coś, co jest niewygodne, trudne. Co jest przykre, co jest smutne. Co słusznie powinno wywoływać nas płacz, smutek, rozpacz, żal. To wszystko są właściwe reakcje, ale w tym wszystkim nie jesteśmy sami i w tym wszystkim nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. I to jest sednem Wielkiego Piątku. To ostatecznie jest sednem Wielkiego Piątku. Można uciekać przed grzechem, ale Bóg mówi, nie uciekaj przed grzechem. Nazwij go według moich zasad nazwij go w taki sposób, jak ja go widzę i przyjmij moje przebaczenie. I przyjmij moje rozwiązanie, jakie ja dałem. Czy pamiętamy o tym, że mamy problem? Czy pamiętamy o tym, że ceną za nasz grzech jest śmierć Jezusa Chrystusa? Taki mój test. Jak myślisz o swoim grzechu? Czy tak bardzo ogólnie, czy potrafisz też myśleć o tym szczegółowo? Kiedy robimy coś naprawdę drewnego, to myślę, że w takim momencie najwyraźniej widać, czy wierzymy w ofiarę Chrystusa, czy nie wierzymy. Jeśli widzimy coś naprawdę wstrętnego, co robimy, czy potrafimy przyjąć przebaczenie z Bożej ręki? Czy czujemy, że dla nas już nie ma potępienia, nie ma żadnego rozwiązania? Jeśli wierzymy prawdziwie, że Chrystus jest Bożym Synem, sprawiedliwym, włożonym w nasze miejsce, będziemy w stanie przez wiarę przyjść i przyjąć przebaczenie. To nie będzie lekkie, bo nigdy to nie jest lekkie, bo trzeba się przyznać. Trzeba swoją pychę odłożyć na bok. Ale będzie to prawdziwe rozwiązanie. Będzie to prawdziwa zmiana. A nie udawanie i uśmiechanie się do zła. A więc Wielki Piątek mówi o grzechu i o winie. I mówi o wyjątkowym odkupicielu, o wyjątkowym zastępcy. Ten fragment, mówi, że On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Jest takie pojęcie w Starym Testamencie, które może nie wszyscy wiemy, chociaż pewnie gdzieś nam się pojawia. Goel. Goel zazwyczaj się tłumaczy jako odkupiciel. Ale ten odkupiciel oznacza po prostu kogoś, kto jest po naszej stronie. Na przykład w Księdze Rut mamy Boaza. Nie wiem, czy pamiętacie Księgę Rut. Co ten Boaz zrobił? Wykupił, tak? Czyli jakby zatroszczył się o te kobiety, które przyszły bezbronne. Bardzo praktyczna rzecz. Odkupiciel to jest ktoś, kto się troszczy, w tym momencie troszczy się o rodzinę swojego zmarłego krewnego, tak? Krewny zmarł, przyszła wdowa, razem z wdową przyszła jej synowa, która też jest wdową i ten Goel, ten odkupiciel się po prostu troszczy o nie. Jest po jej stronie. Inny fragment w Księdze Powtórzonego Prawa 19:6 jest powiedziane o miastach schronienia. Jest powiedziane, że te miasta schronienia są po to, żeby mściciel krwi nie dopadł kogoś, kto zabił nieumyślnie. I to słowo mściciel krwi oznacza znowu odkupiciela. Może tak nam trochę się odkupiciel z mścicielem krwi nie kojarzy, ale to jest mściciel krwi. To jest ktoś, kto w miejscu ofiary dokonuje porachunków. Tak? Tak czasami jak w filmach jakiś, słucham?
Żąda
rewanżu. Wyrównuje porachunki. Jest powiedziane odkupiciel, żeby odkupiciel takiej osoby nie zabił. Czemu? Bo ona jest niewinna. Bo ona nie, to nie jest morderstwo, to jest zabójstwo. A więc nie powinien ten mściciel krwi takiej osoby złapać. Co ciekawe, w Księdze Objawienia, 6 rozdział, 9-10 jest pokazane, że dusze, które są w niebie, wołają w taki sposób do Boga. 6 rozdział, 9-10 werset. A gdy zjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli i wołały donośnym głosem: kiedy, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Nie wiem, czy takiego czegoś byśmy się spodziewali po świętych w niebie. Podejrzewam, że nie. Ale co to jest? To jest wezwanie do Odkupiciela. Odkupicielu, wstaw się za nas. Dość sprawiedliwości. Dziwne może nam się to wydawać. Ale Bóg ciągle jest odkupicielem swojego ludu. I kiedy patrzymy na ten Księgę Izajasza, 53 rozdział, to widzimy najdziwniejsze spełnienie tego, że Bóg jest naszym odkupicielem. W jaki sposób jest po naszej stronie, w jaki sposób nam pomaga, rozwiązując nasz największy problem. Rozwiązując nasz największy, twój największy problem, mój największy problem, przyjmując karę, która jest należna tobie i mi, na siebie. Przyjmując przekleństwo, które jest należne tobie i mi, na siebie. Przyjmując potępienie, które jest należne tobie i mi, na siebie. To jest nasz Odkupiciel. To jest nasz Zbawiciel. Boży Syn. W Ewangelii Mateusza 20 rozdział, 28 werset mówi, że po to przyszedł. po to właśnie przyszedł. Nie przyszedł po to, żeby doznać czci. Przyjdzie, aby doznać czci za drugim razem. I czekamy na ten moment. Ale pierwszym razem, kiedy przyszedł na nasz świat, tak jak czytamy, przyszedł po to. Nie po to, aby mu służono, tak jak czytamy w 28 wersecie, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Aby oddał życie swoje na okup za wielu. Dzisiaj do Hebrajczyków autor tego listu w 9 rozdziale komentuje to następująco. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 11-12 werset. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Dokonawszy raz na zawsze wiecznego odkupienia. Chrystus jest odkupicielem na wieki. Twoje wieczne problemy są rozwiązane przez krew Jezusa Chrystusa. Jeśli do Niego należysz. Tak jak dzisiaj żeśmy czytali 11 rozdział, tak? Arcykapłańska modlitwa. Za kogo prosi? Za tych, którzy są Jego. Za tych, którzy są Jego. Co z tego wynika? Hebrajczyków 10 rozdział, 19 werset. Mając więc, bracia, ufność, że przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, wejdźmy na nią ze szczerym sercem w pełni wiary. Wejdź na tą drogę. Wejdź na tą drogę. Ostatnio Wiktor i Helena mi powiedzieli, że weszli na tą drogę, co mnie bardzo cieszy. Wejdźmy na tą drogę. Bo ta droga jest, tak jak tu jest powiedziane, otwarta. Nie jest tak, że to jest jakaś na niby otwarta droga. To nie jest tak, że to jest jakaś droga, która się raz zamyka, raz się otwiera. Nie, ona jest otwarta. Każdy grzesznik może przyjść, pokutować, powierzyć swoje życie Chrystusowi, niezależnie od tego, gdzie się znajduje w swoim życiu, ile ma brzemienia na swoich barkach, to nie ma żadnego znaczenia, bo święta krew Chrystusa, jak zaraz będziemy śpiewać, zmywa wszelki grzech. I to jest nasza nadzieja. To jest nadzieja chrześcijaństwa. A więc wejdź na tą drogę. 23 werset. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo ten, który daje obietnicę, jest wierny. Trzymajmy się tej obietnicy, nie schodźmy z tej ścieżki. Jeśli na nią wszedłeś, nie schodź z tej ścieżki. Różne rzeczy się mogą dziać w swoim życiu, ale niezależnie od tego, co się dzieje w swoim życiu, nie rezygnuj z zaufania Chrystusowi, bo On składa obietnicę, której można się trzymać, na której się można oprzeć. Bądź mu wierny, bo On cię ciebie nie wyprze. Nie zatrzymuj się. I w końcu 26-27 werset. Nie ma innej drogi. Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy. Nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Bóg daje jedno wyjście. Jest to wyjście doskonałe, jest to wyjście wystarczające, jest to wyjście, które rozwiązuje wszystkie problemy, ale innego wyjścia nie daje. Ale innego wyjścia nie daje. I życzę i sobie, i Wam, abyśmy korzystali z tego rozwiązania i wdzięcznie Panu Bogu szli i zatrzymywali się i spotkali wieczności. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.